Dzień dobry, szczęść Boże, dobry wieczór. Moi drodzy, bardzo serdecznie Was witam w naszym kolejnym spotkaniu niedzielnym z komentowaniem słowa, czyli CNN, słowo na niedzielę, czyli kazanko do okienka. Proszę posłuchajcie fragmentu Ewangelii, które dzisiaj czytamy i potem krótkiego komentarza do tego słowa. Z Ewangelii świętego Marka. Jakub i Jan, synowie Zebedeusza, podeszli do Jezusa i rzekli: Nauczycielu, pragniemy, żebyś nam uczynił to, o co Cię poprosimy. On ich zapytał: Co chcecie, żebym wam uczynił? Rzekli mu: Daj nam, żebyśmy w Twojej chwale siedzieli jeden po prawej, a drugi po lewej Twojej stronie. Jezus im odparł: Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który ja mam pić, albo przyjąć chrzest, którym ja mam być ochrzczony? Odpowiedzieli mu: Możemy. Lecz Jezus rzekł do nich: Kielich, który ja mam pić, wprawdzie pić będziecie, i chrzest, który ja mam przyjąć, wy również przyjmiecie. Nie do mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej lub lewej, ale dostanie się ono tym, dla których zostało przygotowane. Gdy usłyszało to 10 pozostałych, poczęli oburzać się na Jakuba i Jana. Jezus przywołał ich do siebie i rzekł do nich: Wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców narodów, uciskają je, a ich wielcy dają im odczuć swoją władzę. Nie tak będzie między wami. Lecz kto by między wami chciał stać się wielkim, niech będzie sługą waszym. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich. Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu. Moi drodzy, dla mnie to jest ważna Ewangelia. Ważna Ewangelia dlatego, że kiedyś w ogóle stanowiła pewnego rodzaju trzon takiej mojej działalności duszpasterskiej. Pamiętam, że w związku z tym, że czytamy to w październiku, ta Ewangelia się często pojawiała na początku roku akademickiego. Kiedy byłem duszpasterzem Beczki w Krakowie, to często czytałem to studentom, jakby kreśląc im taką wizję roku akademickiego. Chciałem do tego wrócić, kochani. Możliwe, że ktoś was to kiedyś już słyszał, ale to mnie jakoś tam bardzo pociąga i to mnie też co jakiś czas, że tak powiem, naprowadza na dobre tory. Już mówię. Kochani, zwykliśmy tę Ewangelię, poniekąd słusznie, traktować jako taki opis pewnej wybujałej ambicji Jakuba i Jana, tak, którzy wyrywają się trochę przed szereg, którzy chcą towarzyszyć Panu Jezusowi jako najbliżsi Jego współpracownicy. Tu jeszcze w tej Ewangelii u Marka to jest dosyć łagodne, bo oni sami podchodzą. W innej Ewangelii napisane, że to mama poszła w ogóle, że oni się sami bali, wysłali mamę, więc to w ogóle już pokazuje ich w takim świetle niezbyt fajnym, nie? Że mama im poszła załatwić stołki. I też słusznie oczywiście apostowie się oburzają na tych dwóch, że oni tak się wyrywają i Pan Jezus też ich tak strofuje, mówiąc, że jakby bycie pierwszym niekoniecznie jest najlepszym, bo to sługa wszystkich ma być u nich kimś najlepszym. Kochani, to wszystko w ogóle prawda. Natomiast jakby ja jak zawsze doszukuję się czegoś więcej, jak zawsze próbuję sobie tę Ewangelię poczytać jakby trochę bardziej jeszcze tak na takich relacjach między nimi, bo ona mi pokazuje coś bardzo pięknego. Znowu, kochani, żeby tę Ewangelię dobrze zrozumieć, musimy zerknąć do paru wersetów wcześniej. Czyli zobaczyć, z czego się wzięła ta rozmowa, z czego się wzięło to pytanie Jakuba i Jana, a wzięło się z czegoś bardzo ważnego. I dla mnie osobiście bez tego kontekstu, czyli wyrwane samo to, bez tego skąd się to wzięło, jakby traci w ogóle swój rdzeń, traci swój sens. Mianowicie, wcześniej, kochani, u Marka odbywa się bardzo ważna rozmowa, bo odbywa się rozmowa o śmierci i zmartwychwstaniu. Jest tam jedna z zapowiedzi męki Pana Jezusa, gdzie Pan Jezus, jak pamiętacie, żeśmy to też czytali w Ewangelii kilka tygodni temu, gdzie Pan Jezus zapowiadał to, co się z Nim kiedyś stanie. Czyli to, że zostanie pojmany, że będzie umęczony, że będzie ukrzyżowany, że w ogóle Go zabiją, że złożą Go do grobu i że potem On zmartwychwstanie. I moi drodzy, jak się Ewangelię czyta, to widać, w jakim miejscu pojawia się to pytanie Jakuba i Jana, które oni zadają. Otóż tam, gdzie Pan Jezus mówi, że Syn Człowieczy będzie zabity, będzie ukrzyżowany, zabity i potem trzeciego dnia zmartwychwstanie, ewangelista pisze: wtedy podeszli do Niego Jan i Jakub i zapytali. Kochani, dla mnie to nie jest bez znaczenia. Ja to czytam tak, ja tak to słyszę, że oni się przysłuchują temu, co Pan Jezus mówi. Jezus mówi o czymś niebywałym. niebywała nie jest tylko jego perspektywa śmierci. To było też dla wielu uczniów nie do przyjęcia. Wiecie, Piotr się tak zbuntował, że mówił Panu Jezusowi, że to nigdy nie może się wydarzyć, nie? Ale ja myślę, że oni się zafascynowali jeszcze bardziej tym hasłem, że zmartwychwstanie. Kochani, pamiętajcie, że my jesteśmy już bardzo przyzwyczajeni do tego słowa. Dla nas Pan Jezus zmartwychwstały to jest jakaś taka oczywistość, tak? I w ogóle dobrze, no bo to jest w ogóle Jego esencja, Jego istota. Ale kochani, pamiętajcie, że to jeszcze jest przed zmartwychwstaniem. Nikt nigdy jeszcze nie zmartwychwstał. Nikt nigdy nie dokonał czegoś takiego. Dla mnie to jest tak, jakby oni słuchali tej wypowiedzi, nawet trochę przerażenie, że Jezus mówi, że będzie umęczony, że go zabiją. Pewnie myśleli, Boże, jak to jest możliwe, o co tu chodzi? Nagle słyszą, ale mówi spokojnie Pan Jezus, mówi, po trzech dniach wstanę z grobu, będę pierwszym człowiekiem, którego śmierć nie zatrzyma w grobie. Wstanę, zmartwychwstanę i pokonam śmierć. I ja to słyszę tak, że jak oni to usłyszeli, że On ma taki plan, że chce pokonać śmierć, chce wyjść z grobu jako zwycięski władca, który pokonuje śmierć, mówią, mistrzu, mamy taką prośbę. Ja to w ogóle czytam bardzo pięknie. To nie jest dla mnie żadna wybujała ambicja. Tylko oni się zachwycili pewną cudowną wizją i mówią, mistrzu, chcemy Cię o coś poprosić, bo Ty właśnie powiedziałeś, że zmartwychwstanie. On mówi, co chcecie poprosić? Mistrzu, jak to się stanie? My chcemy być najbliżej tego, jak to się wydarzy. My chcemy być po prawej, po lewej stronie. My chcemy wziąć w tym udział. My chcemy być w tym najważniejszym wydarzeniu świata. Wtedy co mówi Jezus? Mówi chłopaki tak, mówi, a możecie mówi, wypić kielich, który ja mam pić? Czyli czy jesteście gotowi na to, żeby przejść przez mękę? Mówi, bo do zmartwychwstania, panowie, żeby to się dokonało, no to trzeba umrzeć. Żeby wziąć w tym udział, to trzeba umrzeć, panowie. Jesteście gotowi wypić ten kielich razem ze mną i przyjąć ten chrzest, w sensie ten chrzest ognia, który przyjdzie na mnie? I oni zobaczyli, co oni mówią. Możemy. Dla mnie to nie jest takie coś, że jakby mówili, no okej, my też możemy, tylko mówią, dobra. Mówią, możemy też. Jak tam się idzie właśnie przez to, oni zobaczcie, oni są tak tą wizją pociągnięci zmartwychwstania, że kiedy słyszą, że będą musieli cierpieć i umrzeć za to, to mówią, dobra. Wtedy Jezus mówi, okej. No to rzeczywiście, mówi, będziecie mogli przejść przez to, tak jak ja. Będziecie ochrzczeni, będziecie pić ten kielich. Ale mówi, jeżeli chodzi o różne godności i zasługi, które z tego wynikają, to już panowie zostawmy to Ojcu. Czyli nie planujmy tego. Mówi, chodźcie ze mną tam. Jeżeli się odważycie, chodźcie ze mną. Ale to do Ojca mojego należy, kto on tam potem komu da jakie miejsce. Czyli mówi, zachowajmy w tym wszystkim pokorę, panowie. Bo on widzi, jacy oni są napaleni. I zobaczcie, potem kiedy mówi, to dla mnie ta dalsza część to nie jest takie strofowanie, tylko to jest takie mówienie jakby, panowie, jeżeli chcecie to osiągnąć, podoba mi się to, że macie taką wizję, ale jeżeli chcecie to osiągnąć, to pamiętajcie, że tam się nie idzie jako do czegoś zaszczytnego, jako do czegoś, co przychodzi łatwo. Mówi, żeby to zrobić, żeby pokonać śmierć, musicie być jak słudzy, jak niewolnicy. Musicie się rozdać w miłości. Tylko ktoś, kto się rozdaje w miłości, kto się staje sługą wszystkich innych. Mówi inaczej jak na tym świecie. Mówi, na tym świecie wielkie rzeczy osiągają ci, którzy mają zaszczyty, którzy mają władzę, którzy innych uciskają i w ten sposób budują swoje zaszczyty. Mówi nie. Jeżeli chcecie tego zaszczytu, to ten zaszczyt się zdobywa w jeden sposób. Musicie się, panowie, rozdać w miłości. Po prostu jak niewolnicy. Musicie tak jak Syn Człowieczy, który przyszedł służyć i ta Jego służba go doprowadzi do tego zmartwychwstania, tak wy musicie służyć, to was doprowadzi do takiego samego zwycięstwa. Kochani, dla mnie to nie jest Ewangelia o takim prostym skarceniu. Ona oczywiście prostuje ich serca. Ona oczywiście prostuje ich ambicje, prostuje ich aspiracje, prostuje ich myśli, w jaki sposób to się zdobywa. Jasne, że tak, bo Pan Jezus zawsze ludzi, że tak powiem, na właściwe ścieżki wprowadza. Ale ja jestem zafascynowany ich fascynacją. Oni zobaczyli coś niezwykłego. Oni zobaczyli coś, co ich pociągnęło. I mówią, Jezu, za wszelką cenę, nawet za cenę śmierci, my tam będziemy, my tam chcemy z Tobą być. Jakby nie odpuścimy tego. Kochani, to mi się bardzo podoba. Zawsze to mówiłem na początku roku akademickiego studentom, tak ich próbując zawsze zapalić, żeby do tego nowego roku podeszli z czymś takim, że wielkie rzeczy mają się wydarzyć. I że jeżeli mają się wydarzyć, to one nie przyjdą łatwo. Że jeżeli mają coś osiągnąć w życiu studenckim, towarzyskim, duszpasterskim, to czy są gotowi na służbę? Czy są gotowi na to, żeby po prostu rozdać się w miłości, a wtedy rzeczywiście zdobędą wielkie rzeczy. Tylko żeby nas nie interesowała malizna, tylko wielkie rzeczy, a to oznacza wielkie oddanie, wielkie rozdanie się. Koniec, zawsze wtedy czytałem taką modlitwę, którą zaraz wam przeczytam. Chyba wam już kiedyś ją czytałem w CNN-ie, ale możliwe, że część z was tego nie słuchała, bo tam się pojawiacie, znikacie i są nowi. Więc tym, którzy jej nie słuchali, to ją przeczytam. To jest jedna z modlitw, znaczy modlitwa, którą napisał jeden z moich braci. To jest tak zwana modlitwa o wszystko. I ona się zawsze wiąże z tą Ewangelią, bo te chłopy zapragnęły wszystkiego i byli gotowi wszystko oddać, żeby to zdobyć. Ta modlitwa jest podobna, posłuchajcie. Możecie ją wziąć jako swoją. Boże, zwracam się z uprzejmą prośbą o przyznanie mi wszystkiego. Sądzę, że wbrew pozorom wcale to w niczym nie przeszkodzi, aby inni też otrzymali wszystko, jeśli tylko będą chcieli. Nikomu więc nic nie zabieram. Przyznam się jednak, że nie mam żadnych argumentów, dlaczego miałbym to wszystko otrzymać. Co więcej, moje intencje są nieczyste, a powody, żeby to wszystko otrzymać, prawdę mówiąc, wysoce podejrzane. Jedyne, co mam na swoją obronę, to to, że niczym innym niż wszystkim się nie zadowolę. Przynajmniej nie na długo. I jeszcze dopóki tego wszystkiego nie otrzymam, to będę niepokoić tego, od którego to wszystko zależy, podaniami i odwołaniami aż do skutku. Nadmieniam, że nie interesuje mnie wcale, ile za to wszystko będę musiał zapłacić. Amen. To jest, kochani, jedna z najlepszych modlitw, jakie widziałem w życiu. Szczególnie to ostatnie zdanie. Nie interesuje mnie, ile będę musiał za to zapłacić. To jest dokładnie to, co Pan Jezus mówi swoim uczniom. Czy jesteście gotowi rozdać się i stracić wszystko, łącznie z życiem? Oni mówią, tak, możemy. No to chodźcie. Ojcu mówi, zostawimy kto, w sensie co, komu on da. To nie jest moja rzecz, to nie jest wasza rzecz. Ojciec będzie rozdzielał nagrody. Ale czy jesteście gotowi wszystko postawić na jedną kartę? I czy macie ambicje, żeby zdobyć wszystko? To jest moje pytanie do was na dzisiaj. Moi drodzy, moi mili, to by było na tyle w tym naszym dzisiejszym CNN-owym spotkaniu, za które wam bardzo oczywiście jak zawsze dziękuję i zapraszam na kolejne, które miejmy nadzieję dokona się pewnie za tydzień. Życzę wam najpiękniejszej niedzieli pełnej wszystkiego. Niczym innym mniejszym się nie zadowalajcie. Ściskam, pozdrawiam, błogosławię i do usłyszenia, do zobaczenia z Bogiem.